Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, hic et nunc horis mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, hic et nunc horis mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, hic et nunc horis mortis nostre. Amen.
Apostoł Bożego Miłosierdzia, ksiądz Michał Sopoćko. Audycja Andrzeja Guzowskiego.
Mater misericordiae, ora pro nobis, gloria patris et filii et spiritui sancti, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Ojciec księdza Michała, Wincenty Sopoćko, potrafił pokierować całą rodziną, zatroszczyć o jej byt. Warunki były trudne, to był czas jeszcze zaborów. Uprawiał ziemię, był zarządcą najpierw, potem wydzierżawił folwark, Juszewszczyznę i tam wraz z swoją żoną gospodarował. Rodziły się dzieci, ich było czworo, najstarszy syn Ignacy, potem Piotr, siostra Zofia i najmłodszy Michał. Rodzina o pięknych tradycjach katolickich, rodzina, która oddana była pracy, takiemu codziennemu trudowi. Także środowisko, w którym wzrastał, rzeczywiście było miejscem, w którym mógł otrzymać to, co potrzebuje człowiek, co najlepsze, miłość rodzicielską, właściwe wychowanie, religijne wychowanie patriotyczne. Także był jakby zaprawiony do trudów życia, bo codzienny trud pracy na roli, tego wysiłku podejmowanego codziennie, jakby uczył go ofiarności, uczył otwartości dla innych.
Sięgając wzrokiem wstecz, aż do lat dziecinnych swego życia, widzę jedno pasmo objawów niezmierzonego miłosierdzia Bożego. A najwięcej miłosierdziu Bożemu zawdzięczam powołanie kapłańskie, które odczułem dość wcześnie. Podtrzymywanie tej chęci pomimo tylu przeszkód, prowadzenie mnie przez liczne doświadczenia, w których na pewno bym upadł i zginął, gdyby litość Stwórcy nie zsyłała mi wyraźnej pomocy z góry. Wobec tego byłbym najgorszym niewdzięcznikiem, gdybym nadal jeszcze należał do siebie i chciał szukać siebie w jakiejkolwiek czynności, słowach lub myślach. Ufność w dalsze miłosierdzie Boże, szerzenie kultu tego miłosierdzia wśród innych i bezgraniczne poświęcenie Mu wszystkich swoich myśli, słów i uczynków bez cienia szukania siebie będzie naczelną zasadą mego dalszego życia.
Dwa lata czekał na przyjęcie do seminarium, już miał złożone swoje dokumenty, był ze strony kościelnej przyjęty, ale tutaj właśnie było to stop ze strony gubernatora wileńskiego. Jako podsądny odłożono mu to przyjęcie i dopiero po roku był przyjęty. To była rozterka, on sam pisze. Wstępować do seminarium, a potrzeby rodziny, praca na roli, może w jakiś sposób mógłby wspomagać rodziców, ale jednocześnie no, takie perspektywy też tutaj za bardzo nie było i czuł, że wewnętrznie rodzice nie sprzeciwiają się temu, że sprawa powołania, sprawa służby Bogu, Kościołowi no, jest ważną i mimo tych różnych trudności udało mu się rozpocząć naukę w seminarium w 1910 roku. Nie miał problemów ze stroną naukową, uczeniem się, kształceniem. Był otwarty na te wskazania dotyczące rozwoju wiary, rozwoju własnej osobowości, z własnej postawy chrześcijańskiej, jakby rozwoju własnego powołania, to w nim było, takie pragnienia nosił. Natomiast trudnością to, że był ciągle ubogi, że nie miał wsparcia z rodziny. Do święceń szedł w pożyczonych butach. Niemniej właśnie te jego uzdolnienia, ta jego, powiemy, wzorowa postawa kleryka, alumna sprawiły, że po drugim roku studiów wzywany jest do rektora i rektor oznajmia mu, zaskoczony jest, że ma się przygotować do święceń subdiakonatu i diakonatu i kapłaństwo następnie po roku.
W 1912 roku wieczorem ksiądz rektor wezwał mnie i oświadczył, że muszę przyłączyć się do odprawiających rekolekcje kapłanów i przyjąć święcenia diakonatu. Było to dla mnie wielkie zaskoczenie, bo nie spodziewałem się tego. Udałem się na rekolekcje. W odmawianiu brewiarza wcale się nie orientowałem. Byłem zdecydowany do święceń nie przystępować. Ale spowiednik, ksiądz Michnowicz, nie tylko mi pozwolił, ale poniekąd nakazał. Po spowiedzi ukląkłem przed Sanctissimum i jak gdybym usłyszał głos wewnętrzny: nie idź. Odtąd walczyłem ze sobą. Było to na uroczystość Zielonych Świąt. Po obiedzie wybraliśmy się do Kowna, bo w Wilnie nie było biskupa. Nocowaliśmy w hotelu. Rano ksiądz Lubianiec odprawił nam rozmyślania. Przed święceniami ujrzałem Zbawiciela ubiczowanego, który patrzał na mnie i powiedział: kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i idzie za mną. To mi wlało trochę otuchy i ze drżeniem stanąłem w szeregu przystępujących do święceń.
Ewangelii świętego Jana. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham.
Pater Eterno, offro tibi corpus et sanguinem, animam et divinitionem dilectissimi fili tui. Domini nostri, Jesu Christi, in propatione pro peccatis nostri et totis mundi, pro dolorosa eius passione, miserere nobis et totis mundi, pro dolorosa eius passione, miserere nobis et totis mundi, pro dolorosa eius passione, miserere nobis et totus mundi, pro dolorosa eius passione, miserere nobis et totus mundi, pro dolorosa eius passione, miserere nobis et totus mundi.
był akurat okres I wojny światowej, 14 rok wyświęcony był. W Taboryszkach pracuje, carskie wojska odchodzą, administracja, przychodzą Niemcy. Wojna niesie ze sobą zniszczenie, więc ludzie w biedzie, rozwija duszpasterstwo. Chór kościelny zakłada, bibliotekę zakłada, katechizuje młodzież i na to uczęszczają, bo to się dzieje w kościele i starsi. Następnie przygotowuje do pierwszej komunii, troszczy się o parafian, którzy są oddaleni od kościoła w Taboryszkach, Onżadów, Miedniki. To są miejscowości kilkanaście kilometrów, tam dojeżdża z posługą, tam organizuje kaplice. Opuszcza Taboryszki z zamysłem takim, aby udać się do Warszawy i tam podjąć dalsze studia. Zapisuje się na Uniwersytet Warszawski, ale w 19 roku już na wschodzie wojna z Rosją bolszewicką i potrzeba kapelanów wojskowych, a jednocześnie niemożność zamknięty uniwersytet z racji na te zagrożenia, te działania wojenne. I wtedy właśnie dowiaduje się, że są potrzebni kapelani wojskowi. Na ochotnika zgłasza się do biskupa Polowego, prosi, żeby był skierowany na front wschodni i właściwie w swoje strony przyjeżdża jako kapelan, dociera do żołnierzy tam walczących. W okolicach Słonima, Żyrowic, tam jest na froncie i gorliwa posługa organizuje szpital, bo to przecież było zaniedbane też trochę. Tam zapada na tyfus. Właściwie zagrożenie śmierci niemal się pojawia cudownie, można powiedzieć, jakoś jest uratowany z tej choroby i potem już pozostaje kapelanem w Warszawie, tak jak wcześniej to było.
Biskup wileński Jerzy Matulewicz w 1924 roku poprosił biskupa wojskowego Galla, ażeby skierował go do pracy wojskowej w Wilnie. Został on kapelanem garnizonu wileńskiego. Wkrótce biskup zamianował go profesorem seminarium, ojcem duchownym najpierw, ale jednocześnie pełnił obowiązki kapelana wojskowego. Tam pełnił różne funkcje, w każdym bądź razie zwolnienie z wojska uzyskał dopiero w 1932 roku, bo został zatrudniony na uniwersytecie, ponadto jeszcze się habilitował, no i praca naukowa go pociągała. Ale ksiądz Sopoćko był też i spowiednikiem sióstr różnych zgromadzeń zakonnych.
Księdza Sopoćkę poznałem bardzo dawno. To był rok 1936. We Wilnie istniała taka tradycja, że jak przychodził Wielki Tydzień i były groby pańskie, to trzeba było wszystkie groby odwiedzić i do Pana Jezusa w grobie pomodlić się. Otóż my z kolegą pójdziemy zobaczyć grób pański, nie? Będziemy mieli zaliczone. Po drodze kościół był wojskowy. Przychodzimy, cisza, w kościele nikogo nie ma. Rozglądamy się, gdzie to ten grób. I tak na filarze, trochę w nawie bocznej, piękny tron z takiego purpurowego materiału. U góry jest korona, a gdzieś w środkowej części ustawiona monstrancja z tym białym welonem, a dopiero Pan Jezus leży na dole i świece, i trochę kwiatów. Co to za grób? Nie ma skał papierowych, nie ma... Co to jest? I wtedy wychodzi jakiś ksiądz i zaczyna tłumaczyć, że Chrystus Pan przez swoją śmierć na krzyżu zbawił wszystkich ludzi, którzy się do Jego męki odwołają i będą żalować za swoje grzechy, będą zbawieni. I dlatego to nie jest śmierć tylko to jest trumf. I zaczął tam tak ten teologię nam wyjaśniać. Ale nam brakowało tego grobu papierowego. I jak wróciłem do domu, mówię, jak to jest, kto to jest ten kościół, tam nie mają grobu, tylko taki tron i tak dalej. A właśnie ciotka, u której mieszkałem, wyjaśniała mi, to jest ksiądz kapitan Sopoczka, kapelan Wojska Polskiego. On jest zwolennikiem Miłosierdzia Bożego. I wtedy po raz pierwszy dowiedziałem się o tych jego staraniach, o to, żeby zrozumieć siostrę Faustynę, coś tam mnie ciotka na ten temat powiedziała. To było moje pierwsze spotkanie.
W 1933 roku w styczniu otrzymał nominację również na spowiednika sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Właśnie wtedy zetknął się z siostrą Faustyną, która w tymże roku 1933 złożyła śluby wieczyste i została skierowana do pracy w domu zakonnym w Wilnie. Pierwsze ich spotkanie miało miejsce w kościele już chyba świętego Michała. Ona jako penitentka już w swojej wizji widziała tego spowiednika, który będzie ją właściwie prowadził. No i także gdy go ujrzała, to się bardzo ucieszyła, bo spodziewała się, że będzie ten, który jakoś ją pokieruje właściwie, bo ona te wizje już miała od kilku lat. Nie była pewna, czy to są prawdziwe wizje, czy nie pada jakimś złudzeniom. W Krakowie będąc, ojciec jezuita Andrasz tam już ją jakoś ustawiał, także trochę spokoju wprowadził, no ale trzeba w takich przypadkach bardzo rozsądnego spowiednika. I ksiądz Sopoćko za zgodą siostry przełożonej ją skierowano do lekarza i lekarz wydał pozytywną opinię co do jej osobowości i zdrowia. No i musiał dłuższy czas, że tak powiem, rozeznawać to wszystko.
Wiem, gdzie stoi konfesjonal, w którym się spowiadała siostra Faustyna. Na górze, na takiej galeryjce u świętego Piotra i Pawła, ponieważ ona długo się spowiadała, bo opowiadała o tych stanach mistycznych. I dlatego też na kościele to by dziwiło wszystkich ludzi, co ta zakonnica ma tyle grzechów. Mówi. No więc w ten sposób Sopoczko właśnie rozstrzygnął, że zakonnice tam, w tej galerii mają się spowiadać, bo nie tylko ona, ale także te inne siostry on spowiadał z tego zgromadzenia.
Polecił siostrze Faustynie spisywać te swoje wizje i objawienia. No i siostra przyjęła to jako wolę Bożą i zaczęła to spisywać, chociaż ona była siostrą niewykształconą. Tam kilka klas podstawówki dopiero miała. I czasami ten dzienniczek jeszcze przeglądał, no ażeby wyrobić sobie zdanie o penitentce i o tym wszystkim, co siostra Faustyna mówiła, bo ona, cóż, żądała tego szerzenia kultu miłosierdzia Bożego. żądała namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego, a także i założenia zgromadzenia nowego. No więc ona była w tych rozterkach wewnętrznych, ale ksiądz Sopoćko okazał się tym, który bardzo roztropnie ją kierował. No zresztą w wizji siostry Faustyny Pan Jezus miał się wyrazić w jednej wizji siostrze o tym, że to jest kapłan według mojego serca. Więc taką opinię bardzo pozytywną, że tak powiem. No i cóż, po pewnym czasie ksiądz Sopoćko był już przekonany, że to jest sprawa Boża i bardzo się zaangażował w te sprawy związane z kultem Miłosierdzia Bożego.
Rok 44, jedziemy z proboszczem do sąsiedniej parafii. Lipiec, ciepło, kobyla nie chce iść do przodu i tak powolutku się wlecze, a słyszymy, że za takim parkanem w ogrodzie Ave Maria Grazia Plena, Santa Maria Mater Dei. Mówię do księdza proboszcza, kto to po łacinie się modli? A on mówi, tu są siostry Urszulanki Szare. To jest Czarny Bór pod Wilnem. Tu się przechowuje ksiądz Sopoćko, ten od Miłosierdzia Bożego. On jeden nie został zabrany do obozu przez Niemców, bo tutaj siedział i im o miłosierdziu mówił. A potem to już spotkałem się w seminarium, bo on wykładał katechetykę. Natomiast dopiero dowiedziałem się wiele o nim od ojca duchownego, od księży, jako tego, który jest apostołem Bożego Miłosierdzia.
W tym okresie, kiedy był spowiednikiem siostry Faustyny, to przede wszystkim można mówić na podstawie dzienniczka. I wielką zasługą księdza Sopoćki było to, że on nakazał siostrze ten dzienniczek prowadzić. Bo gdyby nie to, to chyba nie znalibyśmy tak siostry Faustyny, ani tej specyfiki jej wizjonerstwa, jej objawień. No i nie wiadomo jak, czy ten kult Miłosierdzia Bożego mógłby tak się rozwinąć. Bo niektórzy na ten dzienniczek patrzyli, no cóż tam pisze. Taka prosta, niewykształcona siostrzyczka i że tam powiedzmy, że Pan Jezus nazwał ją kiedyś sekretarką moją, czy coś tam takiego. Więc to niektórzy odbierali tak, powiedziałbym w sposób niepogłębiony. Ale ci, którzy się zagłębili, ten dziennik czytali tak, żeby go zrozumieć, no to widzą tam głębie i tej pobożności tej siostry, no i jednocześnie sens tych objawień. No bo to wszystko, co było zapowiedziane, to z czasem się zaczęło, powiedzmy, realizować.
Dwudziestego lutego otoczyli nas, 44 rok, NKGB. Niektórzy zdołali uciec z takiego balkonu bibliotecznego. Kiedy nas potem zebrano do wspólnej sali, to powiedziano, według prawa ZSSR, w każdej republice może być jedno seminarium duchowne. I dlatego też, jeżeli macie poczucie narodowości litewskiej, to idźcie do Kowna, A jeżeli macie poczucie narodowości polskiej, to starajcie się o repatriację. Przyszła do nas wiadomość, że seminarium jest rozwiązane, że dalej nie można tu prowadzić wykładów, nie można mieszkać, trzeba postarać się o to, żeby wynieść się z tego budynku, żeby się nie narażać na przykrości, to znaczy aresztowanie i zesłanie na Syberię czy gdzieś tam w dobre miejsce, nie? Ksiądz arcybiskup wszystkim powiedział, że kto z was chce się repatriować, to trzeba do Polski, do Białegostoku. Tam już pojechał późniejszy biskup Aleksander Muścicki, żeby to wszystko zorganizować. No i w ten sposób dokonała się translokata. Ksiądz Sopoćko chciał pozostać na terenie miasta Wilna. Nie wyjechał, nie repatriował. Pracował wtedy jako taki apostoł wśród tych ruskich, którzy przyjechali do Wilna. Przyjechali przecież rozmaite nie tylko władza, ale także i wojskowi, i urzędnicy, i cywile, ich rodziny. I dlatego też on miał taką ideę, żeby ich nawracać, żeby im coś o Bożym miłosierdziu mówić. I te jego spotkania, które on urządzał dla tych różnych tam ludzi napływowych, zwrócili uwagę NKGB. I do księdza arcybiskupa już na terenie Białegostoku doszła wiadomość, że grozi mu aresztowanie. I wtedy ksiądz arcybiskup Jałbrzykowski nakazał mu pod posłuszeństwem opuścić Wilno i przyjechać do Białegostoku. Wysłał nawet odpowiednie podobno papiery, że jest potrzebny jako profesor dawny papieskiego wydziału teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego, bo on miał habilitację. Leitmotiv to była taka, żeby go uchronić przed wywózką do Związku Radzieckiego. I on przyjechał.
Najczęściej spotykaliśmy się na lekcjach łaciny, bo to trudno nazwać wykładami. Nigdy nie żałował czasu dla kleryków. To nie było tak, że przychodził na wykład, swój czas i swój program wyczerpał i wychodził. Czasem, jak on mówił, no to waszmościł alumnów, że nie przykładają się należycie do nauki, że nie są przygotowani tak jak trzeba, że czegoś tam nie umieją. No i takie uwagi wychowawcze, że kleryk ma na przykład za długie włosy czy jakieś maniery nie bardzo takie odpowiadające wyglądowi, zachowaniu kleryka, to potem zwykle poznaje się wychowawców.
Pięćdziesiąt trzy lata temu, kiedy się zjawiłem w czerwcu na egzamin wstępny do seminarium. W komisji egzaminacyjnej między innymi dwóch było księży i między innymi był ksiądz, obecny sługa Boży, ksiądz Michał Sopoćko. On mnie coś pyta z łaciny, ja mówię, nic nie umiem. To mówi tak, no przyjmiemy cię, ale warunkowo, jeśli w czasie wakacji wyuczy się i po wakacjach zdasz. Przyznam, że wakacje miałem trochę zepsute. Ale potem po wakacji rzeczywiście kiedy też był egzamin poprawkowy, wszystko formalnie załatwiane. Uczyłeś się? Pyta. Uczyłem się. Kto cię uczył? Powiedziałem, że taki alumn Dąbrowski, Stanisław, tam w moich stronach rodzinnych. W porządku, dziękuję, jesteś przyjęty. Miał tak zwaną składnię, trudno to jest przedmiot z łaciny. I miał takie powiedzonko hebes, łacińskie słowo nieuku. A on kiedyś w domu, coś mi zapytał, oczywiście nie umiałem do końca. O ty hebes, nie uczy się, oj za drzwi. Ja myślę, Boże, wszedłem za drzwi, myślę, wyrzucą mnie seminarium, czy co? Ale za kilka minut wolę z powrotem, oczywiście ja go przeprosiłem, nie było sprawy. Nie było sprawy, taki, także był wymagający, ale tak bardzo ludzki człowiek. Bardzo ludzki człowiek. Władze państwowe nie uznawali matury prywatnej z Różnego Stoku. I alumni musieli dochodzić na wieczorówkę do liceum i kończyć, zdawać maturę. I wracając wieczorami kupowali gazety, co było zakazane. I kiedy wyszło na jaw, dwóch usunięto z seminarium z tego powodu. I ksiądz Michał Sopoćko najpierw od razu ich przyjął na swoje mieszkanie, nie mając wielkich salonów. I załatwił przez różne znajomości we Wrocławiu, gdzie był brak powoleń, załatwił, że tych dwóch wyrzuconych w Białymstoku zostało przyjętych we Wrocławiu do seminarium. Wymagający był, ale miał dobre serce. Profesorowie, jego koledzy, trochę chyba tak podpiwali z niego, że udało się kobiecie przekonać. Sami go porównywali do, jak to u Marewitów, chyba biskup Kowalski dał się przekonać mateczce Kozłowskiej o swoich prywatnych wizjach i no i powstała sekta. I tak trochę profesorowie mówią, to uważaj, to mogą być drudzy Marewici. A tak byli tacy też przekonani. Profesorowie mówią, to mi kaktus na dłoni wyrośnie, jeżeli Watykan pozwoli na taką formę kultu Miłosierdzia Bożego.
Ksiądz Sopoćko, kiedy ja zostałem biskupem z woli papieża Pawła VI w roku 70 w Białymstoku jako administrator apostolski, miał już ustawioną tą sprawę starań o zatwierdzenie kultu Miłosierdzia Bożego i ciągle przychodził, przynosił rozmaite projekty. Pamiętam, kiedyś poprosił, żeby to przedstawić na konferencji Episkopatu Polski. Ja mówię, dobrze, zapytam księdza prymasa, czy można tę sprawę ruszyć. Zjawiłem się u księdza prymasa, poprosiłem o rozmowę. Powiedział do mnie, bo on zawsze tak się zwracał, Heniu, teraz niedobra jest atmosfera, sprawa może upaść. Nie przyjął tych jego petycji, które były napisane. Ja mu odwiozłem z powrotem, ale ksiądz Michał Sopoćko był pod tym względem nieustępliwym. Miłosierdzie Boże zwycięży. Za parę miesięcy znowuż przyszedł z tym samym, ale ja w międzyczasie podniosłem go do godności kanonika kapituły metropolitalnej wileńskiej, przyjął i widziałem, że był zadowolony, ale z rąk spraw Miłosierdzia Bożego nie wypuszczał i znowuż mi dał te papiery. Nie? Sprawa została w jaśniejszym świetle przedstawiona i chyba był zadowolony z tego. No i wreszcie cofnięty został ten dekret Stolicy Świętej, gdy chodzi o obrazy, że można było w kościołach je zawieszać. No więc ksiądz kanonik Sopoćko przyszedł do mnie i mówi, że trzeba w prokatedrze białostockim zawiesić obraz Miłosierdzia Bożego. Ja mówię, a ksiądz ma taki obraz? Mam. Dobrze, to pójdziemy, proszę wybrać miejsce, gdzie ksiądz kanonik widziałby. I co on wybrał? On wybrał dobrą taką ścianę nad grobem księdza arcybiskupa Jelbrzykowskiego. Ja mówię, księże kanoniku, arcybiskup w grobie się przewrócił. I poprosiłem, żeby zmienił swoją decyzję i został, i posłuchał, został umieszczony między ołtarzem świętego Antoniego a tą kaplicą boczną Matki Bożej Częstochowskiej w katedrze białostockiej.
Listu świętego Pawła do Tymoteusza. Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere Nobis, et totus Mundi. In nomine Patris, et Filio, et Spiritus Sancto. Amen.
Nie tylko sprawiedliwości i miłości, ale i bezgranicznej wyrozumiałości, wielkodusznego przebaczenia i ufności bez granic. Oto kompensaty cnoty miłosierdzia. Ewangelia nie polega na tym, by głosić, że grzesznicy powinni stać się dobrymi, lecz że Bóg jest dobry dla grzeszników.
Czynny pokój. Właśnie ten pokój to sobie dobrze przypominam, bo cyklinowałyśmy go jeszcze, ten pokój. I tutaj właśnie był ten chodnik, taki jak to kiedyś były chodniki, takie miękkie, prawda? I raz właśnie sobie ksiądz Sopoćko tak zażartował, bo ja biegłam szybko, młoda byłam wówczas. I on mówi, siostro, co to jest? Jak siostra idzie, to ten chodnik jest prosty, a jak ja idę, to się wszystko ciągnie za mną. Ja mówię, że na mnie przyjdą też lata takie same. No, ksiądz Sopoćko zajmował ten pokój. W gościnnym pokoju zawsze spożywał posiłki. Tu w tym miejscu ksiądz Sopoćko zawsze... O, to jest jego miejsce. Tu zawsze siadał. Tutaj siadał i tutaj właśnie spożywał posiłki. Przy takim dużym stole. Nigdy nie widziałam go w spodniach, w takim świeckim ubraniu. Ja zawsze go widziałam w sutannie, więc wstawał rano o 4:00, żeby się w ogóle ubrać tak. A później przychodził pan Władysław i ubierał go dalej w płaszcz i tak, żeby mógł wyjść na podwórko. I prowadził go pan Władysław, ponieważ no, z jednej strony miał laseczkę, ale nie był w stanie się już utrzymać o tej laseczce, także pan Władysław go kilka miesięcy podtrzymywał i prowadził go do kaplicy. Później w kaplicy go ubierał i przy ołtarzu cały czas bardzo blisko stał i jakby w razie tam się zachwiał, to go właśnie podtrzymywał. W środę popielcową odprawił ksiądz Sobośko mszę świętą, jeszcze sobie sam posypał głowę popiołem, ale we czwartek pan Władysław wyprowadził księdza Sobośkę i tam właśnie on zawrócił z tego miejsca i powiedział, już dzisiaj nie dam rady odprawić mszy świętej. Jeszcze pamiętam, zmieniłyśmy pościel i położyłyśmy go na łóżko i powiedział, że się bardzo źle czuje. Wezwałyśmy lekarza. Lekarz zbadał i lekarz po zbadaniu stwierdził, że to jest już początek agonii. To było we czwartek właśnie. I tak trwało do soboty. W piątek to już tracił przytomność, odzyskiwał w sobotę tak samo. Ksiądz Sobośko był już bardzo, bardzo słaby w sobotę. I ksiądz Sobośko mi tak wzrokiem pokazał na tą walizkę. I ja wtedy powiedziałam, proszę ojca, czy zdjąć tą walizkę? On mówi, oczywiście. I ja zdjęłam tą walizkę. W tej walizce było właśnie ubranie przygotowane na śmierć. Ornat koloru fioletowego, taki rzymski i rzymski jeszcze wykrój. Alba i wszystko, humerał, to co jest potrzebne do ubioru właśnie księdza do mszy świętej. W sobotę zawsze miałyśmy spowiedź. Spowiadał nas wówczas ojciec Tarasiuk. Kijo zaszedł tutaj do pokoju. To była gdzieś godzina przed, pół do piątej, tak gdzieś, bo spowiadałyśmy się tak z półtorej godziny, bo sporo nas było. I zobaczył, że rzeczywiście jest bardzo ciężki stan i powiedział, to ja odprawię mszę świętą o szczęśliwą śmierć dla księdza Sobośki po spowiedzi. Ja pamiętam, że jeszcze grałam na tej mszy świętej. Msza święta skończyła się tak około godziny 19 i kiedy przyszłyśmy z kaplicy, zobaczyłyśmy, że to już koniec będzie. I ksiądz Tarasiuk jeszcze pobłogosławił księdza Sobośko i poszedł po prostu, a my już wtedy uklękłyśmy wszystkie dookoła właśnie tego łóżka i klęczałyśmy i rozpoczęłyśmy różaniec, tajemnice chwalebne. I siostra jedna trzymała właśnie gromnicę. Kiedy odmawiałyśmy ostatnią tajemnicę chwalebną, ksiądz Sobośko za 5/8 zmarł. Ja naprawdę byłam wówczas młodziutką siostrą. Ja nic nie wiedziałam o żadnym miłosierdziu. Coś tam niektóre siostry opowiadały, to ja tak z tego tylko. To był człowiek, który jakąś tajemnicą wielką żył. U niego nie było tam jakichś tam niepotrzebnych słów, on taki był konkretny. Kiedy ja tutaj grałam ze ścianą ciągle, coś zaliczałam, jakieś utwory, zaczynałam coś nowego, to ksiądz Sobośko mówił, siostra już coś nowego gra, niech siostra się modli do miłosierdzia Bożego, to zobaczy, że wszystko w czasie skończy.
Była to audycja Andrzeja Guzowskiego pod tytułem Apostą Bożego Miłosierdzia ksiądz Michał Sobośko. W audycji wystąpili ksiądz profesor Henryk Ciereszko, wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego księdza Michała Sobośki, ksiądz profesor Tadeusz Krachel, ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, ksiądz profesor Stanisław Strzelecki, siostra Bogdana ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.